Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Jesteśmy po obchodach zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Czy poznaniacy pamiętali o tej wiktorii?
Idąc po ulicach naszego miasta, przyozdobiona czerwonym makiem, w biało-czerwonych barwach, z wersetem pieśni zdobywców Monte Cassino, polskich żołnierzy, ludzie pytali się, dlaczego jestem tak ubrana.
W naszym magazynie także o obchodach 40. rocznicy śmierci Piotra Majchrzaka. To najmłodsza poznańska ofiara stanu wojennego w Polsce.
Nadzwyczajna komisja do spraw badania przestępstw stanu wojennego działająca przy MSW w roku 1991 uznała, że umorzenie tego śledztwa i nie obarczenie nikogo winą za morderstwo Piotra było nieuzasadnione.
O Piotrze Majchrzaku porozmawiam za chwilę z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Z kulenem jakiejś ciemnej jamie z matkiem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś się krzyknął, nagle krótki rozkaz, goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery glęcze psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywia w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłanie gądzie psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał. Ujrzałem małe wilczki dwa na skrzynkę rozszarpane. Zginęły ślepówny tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran wszechstras krwawi. Obława, obława, tam młody wilk obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gęcie, psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, piany z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam cię w bok na oślep, klam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, kretnik płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gońcie, psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna, lecz nie skończyła się obława i nie śpią gońcie psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy, o bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gońcie, psów szarpane.
Przypomnijmy obchody 40-lecia śmierci Piotra Majchrzaka. W środę poznaniacy modlili się w kościele przy Fredry. Później otwarto jemu poświęconą wystawę w Muzeum Czerwca.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Tyle lat zbrodnia niewyjaśniona. Piotr Majchrzak wtedy był młodym człowiekiem, dziś miałby ponad 60 lat. To warto zawsze przypominać.
Zgadza się. Marek Macutkiewicz, prezes Związku Sybiraków, Okręg Wielkopolska. Zresztą to jest najmłodsza ofiara stanu wojennego. I dlatego pamięć o nim pozostaje. W dodatku, że to, co pan powiedział, jest paradoksalnie, że oto wyjaśnienie tej sprawy walczyła jego mama, świętej pamięci Teresa Majchrzak, która miała różne możliwości dojścia do wszelkich instytucji, które by pomogły. I pomimo to jej się nie udało tego wygrać do końca. I w zasadzie chodzimy, czcimy i rocznicę jedynie obchodzimy, kiedy on zginął. Jedną może rzecz, którą udało się jeszcze zrobić, że w tej chwili on jest pochowany razem ze swoją matką. Po prostu zrobili ekshumację i w jednym miejscu. I w ten sposób jedynie oddamy cześć ludziom, którzy rozpoczynali walkę akurat w stanie wojennym, bo co u mnie, to ja zaczynałem walkę 56 rok. Wróciłem z Syberii, akurat zamieszkałem na Młyńskiej. Wiadomo, to jest najdłuższa ulica Poznania. Czy na jednym końcu się wchodziła z prokuratura, sąd, areszt, czy można było wyjść za kilka lat na drugim końcu. No, ofiara, a za nim poszły szeregi ludzi, którzy walczyli o dobro, o Polskę, którą staraliśmy wszyscy zresztą odzyskać, żeby to była stała się normalna, swobodna, wolna Polska. I jednym z pierwszych to w zasadzie w czasie stanu wojennego to był właśnie Piotr Majchrzak.
Warto pamiętać, że Piotr został pobity 11 maja 1982 roku. Doktor habilitowany Rafał Raczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu. Mówi się, że w okolicach kościoła były też informacje, że mogło to być na wysokości restauracji WZ. Został pobity przez funkcjonariuszy ZOMO. Różny wydźwięk nadawano temu wydarzeniu. Natomiast Nadzwyczajna Komisja do Spraw Badania Przestępstw Stanu Wojennego działająca przy MSW w roku 1991 uznała, że umorzenie tego śledztwa i nie obarczenie nikogo winą za morderstwo Piotra było nieuzasadnione ze względu na to, że śledztwa nie zbadano w sposób precyzyjny. Wykluczało się tam zabójstwo przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, którym jednak zarzucano krycie potencjalnych sprawców, którymi mieli być funkcjonariusze ZOMO, czy też tajny współpracownik współpracujący z organami bezpieczeństwa państwa. Ta legenda i historia do końca nie została tak naprawdę bezsprzecznie wyjaśniona. Natomiast Piotr jest jedną z tych ofiar stanu wojennego. Zginął w maju 1982 roku, czyli w trakcie jego trwania.
I jeszcze Kinga Przyborowska z Muzeum Czerwca o wystawie poświęconej Piotrowi Majchrzakowi.
Forma przekazu samej wystawy, ponieważ nie skupiliśmy się tylko na tym, jak to robi się najczęściej na wystawach tego typu, że pokazujemy po prostu na planszach fotografie czy materiały. Tutaj można zobaczyć nieco więcej samego materiału. Pokazujemy śledztwo, ale w taki sposób, jak jest właśnie prowadzone w trakcie dochodzenia. Można przyjść, zobaczyć materiały z wizji lokalnej umiejscowione w takim terenie, jak właśnie pracują najczęściej śledczy. Że ta forma przekazu...
Czyli scenografia odgrywa.
Scenografia, dokładnie. Chcieliśmy troszkę utrudnić może przekaz, ale jednocześnie też zaciekawić tą formą.
A jeden taki wybrany przedmiot, który najbardziej, nie wiem, wzrusza?
Myślę, że szczególnie te rzeczy właśnie Piotra mamy w muzeum od lat. Jest to ubranie, w którym Piotr zginął. Jest to ubranie, o którym bardzo często wspominała Teresa Majchrzak, która zdecydowała się przekazać je właśnie do nas, do muzeum.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Jakie miejsce w polskiej pamięci zajmuje Piotr Majchrzak?
Piotr Majchrzak wpisuje się w grono wielu młodych osób, które zginęły po 13 grudnia 1981 roku i stały się takim symbolem ofiar stanu wojennego. To był młody człowiek, wielu innych zginęło w bardzo podobnych okolicznościach. Dość wspomnieć tutaj Antoniego Browarczyka, który zginął w pierwszych dniach dosłownie stanu wojennego w czasie demonstracji w Gdańsku, zastrzelony przez snajpera. Takim najsłynniejszą postacią jest Grzegorz Przemyk, syn Barbary Sadowskiej, poetki, która współpracowała z opozycją, zamordowany w czasie zdawania egzaminów maturalnych. Był też Bogdan Włosik z Krakowa, był również Robert Morzejsko, który został zamordowany już w 1989 roku. I to wszystko byli bardzo młodzi ludzie i w tym gronie widzimy Piotra Majchrzaka, który właśnie już w tym czasie, w latach 80. stał się jednym z takich symboli ofiar stanu wojennego, młodych ludzi, którzy zostali zamordowani przez reżim Jaruzelskiego. I w każdym z przypadków, może poza Robertem Morzejką, rzeczywiście pogrzeby i te wydarzenia tragiczne stały się takim impulsem do solidarności społeczeństwa, do tego, żeby wyrazić swoje zdanie, żeby wyrazić także sprzeciw stanowi wojennemu, temu wszystkiemu, co się wówczas w Polsce działo. To były wielkie manifestacje patriotyczne, te pogrzeby, oprócz oczywiście tych wątków bardzo ważnych, religijnych, kiedy odprowadzano na wieczny spoczynek tych młodych ludzi. Więc Piotr Majchrzak stał się taką ikoną ofiar stanu wojennego, zwłaszcza w Poznaniu, w Wielkopolsce, i dlatego wciąż do tej postaci powracamy.
Czy kiedykolwiek dowiemy się, co tak naprawdę stało się wtedy w maju 1982 roku?
No właśnie, To jest, panie redaktorze, wielka tragedia, myślę, całej III Rzeczpospolitej, że nie zdołaliśmy wyjaśnić ostatecznie ani okoliczności śmierci, ani tych, którzy przyczynili się do tego, że ci młodzi ludzie, ale także wiele innych ofiar stanu wojennego ginęło. To jest rzeczywiście smutne, że do dzisiaj tego nie wiemy i w przypadku Piotra Majszaka no również nie wiemy, bo tym bardziej, że sprawa jest bardzo mocno zagmatwana. Tam się pojawia rzeczywiście bardzo wiele wątków, które były wyjaśnione lub nie do końca wyjaśnione i wiele różnych takich hipotez jego śmierci się pojawiło. No do dzisiaj tych sprawców oczywiście nie znamy, ale właśnie największą tragedią rodzin, bo ja znam oczywiście rodzinę Piotra Majszaka, ale też rodziny tych wspomnianych przeze mnie ofiar stanu wojennego. To jest największa tragedia dla rodziny, że po tylu latach nie mogą doczekać się sprawiedliwości, że po tylu latach nie mogą też doczekać się takiego uhonorowania tych postaci, bo wciąż pojawiają się przeciwnicy. My to przerabialiśmy w Gdańsku w związku chociażby właśnie z pomnikiem dedykowanym Antoniemu Browarczykowi, pierwszej ofierze stanu wojennego w Gdańsku, w mieście Solidarności, gdzie napotkaliśmy masę problemów. Ostatecznie nam się udało, ale sprawa ma się podobnie właśnie w przypadku innych ofiar stanu wojennego. Najważniejsze jest to, że ten wątek Piotra Majszaka po 40 latach, bo mija 40. rocznica jego śmierci, wciąż się pojawia, wciąż budzi jednak emocje, przede wszystkim za sprawą właśnie dziennikarzy, za sprawą mediów, które próbują przypominać te tragiczne momenty. I miejmy nadzieję, że kiedyś wreszcie się doczekamy. No, to oczekiwanie jest tragiczne, zresztą w przypadku chociażby śmierci księdza Jerzego Popiełuszki bardzo podobnie to wszystko wygląda. To jest dziwne, ale mamy nadzieję i rzeczywiście trzeba na ten moment czekać, kiedy ostatecznie uda się ustalić nie tylko bezpośrednich sprawców, ale także tych, którzy byli mocodawcami tych śmierci, tych, którzy kryli, mataczyli w śledztwie. Te postaci są wszystkie moim zdaniem jednakowo winne i trzeba wreszcie te sprawy dokończyć.
Ta historia pokazuje, jak ważna jest rodzina. To właśnie rodzina Piotra Majszaka, rodzeństwo, rodzice od dekad walczą o prawdę na temat zbrodni.
Tak, i to jest też taki przykład moim zdaniem wielkiej, charyzmatycznej rodziny wielkopolskiej, bo Wielkopolska ma piękne tradycje takiej walki o prawdę, o niepodległość. Przypomnijmy, że powstanie poznańskie 1956 roku było pierwszym na taką skalę wystąpieniem społeczeństwa przeciw komunistycznej władzy. Zresztą ojciec Piotra Majszaka brał w tych wydarzeniach bezpośredni udział, ale właśnie pan redaktor wspomniał panią Teresę Majszak, niezwykłą siłaczkę, taką matkę Polkę, która z wielką determinacją walczyła o to, żeby sprawiedliwie osądzić śmierć swojego syna, która przez lata zabiegała o prawdę, ale też która przy okazji była bardzo znaną działaczką i charytatywną, i społeczną, i opozycjonistką także, bo współpracowała z Solidarnością walczącą z ojcem Konradiuszem Kowalczykiem, dominikaninem, w wielu inicjatywach w tamtych trudnych latach 80., kiedy trzeba było upominać się o wolność, więc nie tylko troszczyła się o prawdę, o śmierci swojego syna, ale także bardzo odważnie angażowała się w wiele inicjatyw, a później już po 89 roku właśnie bardzo aktywnie działała charytatywnie, chociażby na rzecz dzieci z domów dziecka. Zmarła przez COVID. Zmarła w 2021 roku. Miałem okazję uczestniczyć w tym pogrzebie, który też stał się takim pożegnaniem właśnie tej wielkiej siłaczki, ale który stał się też okazją do przypomnienia, że wciąż sprawa Piotra i jej syna nie doczekała się ostatecznego rozstrzygnięcia. Ale też właśnie ważne jest to, co pan redaktor mówił, że właśnie tacy ludzie jak Teresa Majszak, jak rodzice Piotra Majszaka, budują pewną tradycję rodzinną, ale zarazem społeczną, bo i bracia Piotra, i wnukowie Teresy Majszak, ich synowie są od lat zaangażowani w wiele wydarzeń o charakterze patriotycznym, społecznym. Radek Majszak był bardzo udanym prezesem Lecha Poznań, warto to przypomnieć w tych dniach, kiedy cała Wielkopolska świętuje zdobycia Mistrzostwa Polski w stulecie tego klubu, ale też Emil Majszak, któremu miałem okazję udzielać ślubu z Pauliną, których poznałem właśnie gdzieś tam na cmentarzu, kiedy trzeba było troszczyć się o groby naszych bohaterów, kiedy to jeszcze nie było ani takie modne, ani nagłaśniane, i do dzisiaj są bardzo aktywni i bardzo mnie wspierali w wielu inicjatywach na rzecz chociażby wakacji dla dzieci z Wileńszczyzny na terenie Wielkopolski, więc te kolejne pokolenia są również bardzo mocno zaangażowane w utrwalanie takiej pamięci, tożsamości i pielęgnowania naszych narodowych tradycji. To jest rzeczywiście niezwykłe, kiedy się tej historii przyjrzymy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę opowiemy o ważnej rocznicy związanej z wielkim polskim duchownym, bez którego komuna prawdopodobnie by nie upadła, albo upadłaby zdecydowanie później.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, wołam pan, a mury runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, wołam pan, a mury runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij burom zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij burom zęby krat, zerwij kajdany, połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali w ruch.
Ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz,
stał wsłuchany w kroków chód, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg.
Maj to także rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. 41 lat temu, 13 maja 1981 roku, doszło do zamachu na Jana Pawła II w czasie audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie o 17:19. Turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça trzykrotnie strzelił do Ojca Świętego, który w odkrytym Papa Mobile pozdrawiał pielgrzymów. Papież w tym momencie pochylił się, by wziąć na ręce małą dziewczynkę. Został postrzelony w ręce i w brzuch. Naocznym świadkiem zamachu na Jana Pawła II był brat Kamil, właściwie Franciszek Kipiel, bonifrater z Polski, osobisty pielęgniarz papieża. To on towarzyszył rannemu Ojcu Świętemu w drodze do szpitala. Po latach tak to wszystko wspominał.
Papież przyjechał pozdrawiając, dotykając, ściskając ręce niektórym, małe dzieci błogosławiąc, podnosząc je do góry. I w pewnym momencie usłyszałem strzały. Ja słyszałem tylko dwa, mogę przysiąc 100 tysięcy razy. Papież powoli osunął się na podłogę samochodu. Właściwie ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał.
Naszym stałym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
Jakie znaczenie mógł mieć skuteczny zamach na Jana Pawła II? Jakie znaczenie miało to, że papież Polak przeżył?
Panie redaktorze, rzeczywiście możemy na to spojrzeć nie tylko z perspektywy historyka Filkrzyn, ale także z perspektywy tego wszystkiego, co się dokonało po tragicznym 13 maja 1981 roku, bo papież przeżył, na szczęście przeżył, i w świecie dokonały się wielkie zmiany, w których on miał swój znaczny udział. Więc niejako to wszystko, co się dokonało po 13 maja 1981 roku, jest taką odpowiedzią też bardzo konkretną, co byśmy stracili. Papież przyczynił się do tego, że w Europie Środkowo-Wschodniej upadł komunizm, że runął mur, który dzielił Europę od czasów II wojny światowej, bo to był człowiek, który cały swój program duchowy, teologiczny, całej swojej posługi oparł na bardzo mocnym przekonaniu, że wszystko na świecie może zmienić właśnie odwołanie się do tradycji niezmiennych, nieprzemijalnych, że wcale nie stosunki ekonomiczne, ani nie wojny zmieniają ten świat, ale wierność nieprzemijającym tradycją. Myślę, że i dzisiaj wielu historyków zresztą tak twierdzi, że bardzo mocno wyartykułował to w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, do swojej ojczyzny.
Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi, niech wstąpi duch twój, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
W zasadzie w każdej swojej wypowiedzi odwoływał się do historii, do naszych narodowych tradycji, pokazywał także trudne karty z naszej historii, ale pokazywał też, że wierność Ewangelii Chrystusowi pozwoliło nam zawsze powstawać z kolan. I rzeczywiście dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że ta pierwsza pielgrzymka stała się impulsem do tego, żeby powstała Solidarność, która zmieniła świat, która w sposób pokojowy dokonała niezwykłej rewolucji, odsunięcia komunistów od władzy. W ślad za Solidarnością poszły inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i myślę, że echa tamtych czasów wciąż, że tak powiem, docierają do nas po dzień dzisiejszy i mają wpływ na to, co my przeżywamy dzisiaj, bo dzisiaj mamy kolejną odsłonę wojny, która przyszła do nas ze wschodu. Widać, że tam się nic nie zmieniło, że te praktyki, które stosowali przez dziesiątki lat w całej Europie Środkowo-Wschodniej, dla nich są wciąż niestety aktualne i być może właśnie warto w tych dniach także odwołać się do duchowej spuścizny, do tego przesłania niezwykłego Ojca Świętego, że właśnie świat zmienia wierność wartością, nic innego. Jeżeli pozostajemy wierni tym wartościom, których zostaliśmy wychowani, które stanowią zupełny fundament w ogóle Europy i świata, no to wtedy zawsze odniesiemy zwycięstwo. Jeżeli papieża wówczas udałoby się Rosji Radzieckiej wówczas zgładzić, no to rzeczywiście myślę, że historia mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć, że to wyzwalanie się z objęć Kremla, Moskwy, krajów w Europie Środkowo-Wschodniej mogłoby potrwać znacznie dłużej. Ale dla Polaków to wydarzenie, w ogóle to był trudny maj. Przypomnijmy, że umierał wówczas kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, że właśnie w tych dniach, kiedy choroba się wzmogła, kiedy już było wiadomo, że na pewno nie wyjdzie z tej choroby cało, właśnie ma miejsce zamach na papieża. W czasach, kiedy trwają także bardzo mocne konflikty Solidarności z władzą, więc bardzo trudny czas, ale też czas przemodlony przez Polaków, który przyniósł wspaniałe owoce. No, Ojciec Święty na szczęście przeżył, ale ten zamach rzeczywiście wywołał wielkie poruszenie na świecie.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Chciałbym dopytać o powiązania zamachu na papieża z Matką Fatimską, bo do tego Ojciec Święty wielokrotnie wracał.
Objawienia fatimskie miały miejsce w czasie, kiedy rozlewała się po świecie rewolucja bolszewicka, kiedy świat zaczął tonąć w matni, trwała jeszcze pierwsza wojna światowa i wówczas Maryja zaapelowała o to, żebyśmy modlili się na różańcu o pokój na świecie. Jeżeli będziemy to czynili, to ten pokój prędzej czy później nastanie. Matka Boża mówiła także o nawróceniu Rosji, mówiła o tym, że świat pokona to zło, które idzie ze wschodu, a więc to było bardzo mocne przesłanie. Też pojawiły się wątki, że zostanie dokonany zamach na papieża i to wszystko 13 maja 1981 roku zaczęło nabierać takich bardzo konkretnych kształtów. To wszystko, co się później wydarzyło, moglibyśmy nazwać wielkim zwycięstwem Maryi i tej przepowiedni fatimskiej, że zło ze wschodu zostanie pokonane, ale okazuje się, że nie do końca, że wciąż musimy się modlić o nawrócenie Rosji, o to, żeby zapanował pokój na świecie, bo wciąż to zło właśnie stamtąd płynie. No, sytuacja, którą mamy do czynienia dzisiaj, wojna na Ukrainie, jest świadectwem tego, że w mentalności niestety Rosjan, wszystkich Rosjan, nie tylko Putina, bo dzisiaj się obserwujemy na zachodzie Europy taką próbę scalowania tego zła, które się dokonało na osobie przywódcy Rosji, ale to nie jest tak, bo ci ludzie, to nie Putin na Ukrainie gwałci, zabija dzieci, zabija starców, dokonuje zbrodni wojennych, tylko Rosjanie. I wciąż myślę, że ta przepowiednia fatimska o nawróceniu Rosji jeszcze się nie spełniła, jeszcze musimy się wiele modlić. Ale rzeczywiście zamach na papieża w 1981 roku był bardzo ważnym momentem w historii i chociażby właśnie dlatego, że z powrotem wróciła sprawa Fatimy, bardzo mocno ona wybrzmiała i ludzie zaczęli interesować się tym wszystkim, co Matka Boża mówiła wówczas, kiedy czerwona zaraza dopiero rozlewała się po Europie, kiedy w zasadzie dokonał się pierwszy akt wielkiej tragedii XX wieku, pierwsza wojna światowa i rewolucja bolszewicka.
Słuchacie Historii Żywej.
Ale to nie koniec naszego magazynu, w którym opowiemy jeszcze o Monte Cassino, a także o Bolesławie Prusie. A na razie muzyczny oddech.
Masz takie oczy zielone, zielone. zaczarowanych lasów i zaczarowanych majów. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany kamienny z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar zusz zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże. Tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo. Oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, pożar zusz zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowany lasów i zaczarowanych malw.
Na Monte Cassino odbyły się uroczystości 78. rocznicy zdobycia wzgórza przez II Korpus Polski. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że polscy żołnierze wywalczyli wolność wielu europejskim krajom, ale Polska została powtórnie zniewolona.
Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do kombatantów.
Wyście, żołnierze II Korpusu, dali słowo ojczyźnie, że przywrócicie ją wolną na mapę Europy i świata. Chcemy wam ślubować, że sztandar niepodległości, który otrzymaliśmy od was, przekażemy następnym pokoleniom.
Weteran Marian Bajder, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, powiedział polskiemu radiu, że nadzieja na wolną Polskę nigdy go nie opuściła.
Zawsze mieliśmy nadzieję, że czasy się zmienią i Polska wolna znowu będzie. Jak Jan Paweł został wybrany papieżem, to już wiadomo było, że się coś stanie, że sytuacja się polepszy.
Uroczystości uświetnił występ zespołu Śląsk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Casino.
Historia żywa.
Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę bitwy o Monte Cassino.
Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Szłam przez Poznań, byłam naprawdę zdziwiona i zasmucona faktem, że idąc po ulicach naszego miasta, pięknie przyozdobiona czerwonym makiem, w biało-czerwonych barwach, z wersetem pieśni zdobywców Monte Cassino, polskich żołnierzy. Ludzie pytali, dlaczego jestem tak ubrana lub jaki związek ma mój strój z dzisiejszym dniem. Tylko jedna pani, co jest naprawdę smutne, bardzo smutne, wręcz skomplementowała mnie, mówiąc, że właściwie tak należałoby chodzić w każdą rocznicę upamiętniającą naszych dzielnych Polaków, dzielnych bohaterów, którzy, dzięki którym dzisiaj mamy świat, którego doczekaliśmy, możemy mówić w języku polskim. Ja powiem tak, ja naprawdę noszę w sercu wszystkie rocznice, jestem bardzo dumna z moich przodków i choć to był mój dalszy przodek, ale skoro nikt inny nie okazuje żadnej pamięci, to dlaczego ja nie mam być dumna z kogoś, kto tak pięknie się wsławił i w ten czas ówcześnie nie myślał, czy warto, za ile, tylko po prostu szli na bój. Ja będąc kilkanaście razy na tym piekielnym wzgórzu, kłoniłam się tym rzędom białych krzyży i polecam, i jestem wręcz pewna, że każdy Polak winien choć raz w życiu stanąć właśnie tam.
Dodajmy, że teraz to jest piękny, zadrzewiony, zazieleniony teren, a wtedy jak oni walczyli, jak zdobywali Monte Cassino, to było gołe do skorupy ziemskiej, można powiedzieć.
Tak.
Wypalone, wszystko zniszczone.
Tak, ruiny klasztoru, wokół wszystkie wzgórza, to był jedna skała, wszędzie pełno krwi, przede wszystkim zgliszcza, które oglądali własnymi oczyma nasi Polacy, którzy jako pierwsi odważnie zdobyli po kilku szturmach, przypomnijmy, innych jednostek, innych narodowości, to właśnie Polacy. I właśnie dlatego powinniśmy być bardzo dumni, że to właśnie Polacy zdobyli to wzgórze i jako pierwsi stanęli z biało-czerwoną na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Na pewno pojedziemy za 2 lata na 80. rocznicę. Będziemy chcieli uczestniczyć na pewno w tych uroczystościach oficjalnych, tak jak było to 2-3 lata temu podczas 75. rocznicy. I zapraszamy wszystkich potomków, wszystkie rodziny, żeby się zmobilizować i żeby właśnie tam być.
Monte Cassino to jedno, ale także wybieracie się i to już całkiem niedługo do Mannhausen razem z IPN-em.
Tradycyjnie przy naszej pięknej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, z oddziałem w Poznaniu, z panią naczelnik, panią Martą Szczesiak-Ślusarek i jej pracownikami, którzy nawzajem się pięknie wspieramy w tej idei upamiętnień właśnie Polaków, którzy zginęli, cierpieli i ginęli w systemie niemiecko-austriackich obozów Mauthausen-Gusen. Wybieramy się w wyjeździe pamięci 16-20 czerwca. Zabieramy ze sobą laureatów konkursu Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej wraz ze swoimi opiekunami. Będą wśród nas oczywiście rodziny, potomni tych, którzy mieli to szczęście przeżyć lub niestety pozostali tam na zawsze, którzy zawsze wiemy, że na nas czeka, byśmy mogli pokłonić się im w dowodzie pamięci, zapalić znicze pamięci. Oczywiście będą też bardzo ważni goście, którzy z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie tylko, przekażą nam cenne wiadomości historyczne, a my jako rodziny przekażemy to, co przodkowie nasi zostawili nam potomnym w testamencie swoim i opowiemy o tym, jak nasze losy są ściśle związane z tym miejscem. Także jeżeli ktoś, mamy jeszcze ostatnie pojedyncze miejsca, jeżeli któraś rodzina, ktoś z rodzin, które mają swoich przodków tam na zawsze pozostawionych, którzy czekają na te rodziny, bardzo prosimy o pilne zgłoszenie się pod numerem telefonu 660 182 563 po godzinie 19. Serdecznie zapraszamy, to jest tak bardzo ważne.
A na stronę jaką odeślemy jeszcze tak organizacyjnie, wizytówkowo?
Tak. Na stronę Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, na Facebooku, na Twitterze, również strona www naszego stowarzyszenia.
Także ten telefon tam znajdziemy.
Również tak, oczywiście.
Na świecie, a co się przyjdzie, jak słowo, się żonieś i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie magi na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną tli. Żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną tli. Żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną tli.
W naszym magazynie to jeszcze nie wszystko. 19 maja mieliśmy 110. rocznicę śmierci Bolesława Prusa. Ten wybitny literat nie zostawił po sobie wielu śladów w historii Poznania i Wielkopolski, ale jego tropy odnaleźć można w archiwach Radia Poznań.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
W maju Polacy często myślą o Bolesławie Prusie, szczególnie ci, którym przychodzi mierzyć się z egzaminem dojrzałości i zadają sobie tradycyjne pytanie, czy w tym roku będzie lalka. W tym roku nie było, być może dlatego, że OKS starało się uniknąć oczywistych rozwiązań i serwować tekst wielkiego pisarza w całkiem okrągłą rocznicę jego śmierci. 19 maja 1912 roku Bolesław Prus, czy raczej Aleksander Głowacki, zmarł w Warszawie na atak serca. Na antenie rozgłośni regionalnej, mówiąc o ważnej postaci z historii literatury, trudno oprzeć się pokusie, by wyśledzić jakieś lokalne wątki w jego biografii. Na temat związków Prusa z Poznaniem czy Wielkopolską nie mamy jednak zbyt wiele do powiedzenia. Urodził się on bowiem w Chrubieszowie, na Lubelszczyźnie. Później jego życie kręciło się gdzieś wokół Puław, Lublina, Siedlec i Kielc. Gdy osiadł w Warszawie, pozostał tam już do śmierci, wypuszczając się od czasu do czasu do Krakowa, w Tatry czy do ulubionego na Łęczowie. Krakowa i wyprawiając się też w jedną zagraniczną podróż. Nie można jednak powiedzieć, by jakiś znaczący epizod w jego życiu wiązał go z ziemią Piastów. Oczywiście uznać możemy, że Prusa i Wielkopolan łączy wspólnota ideałów. Praca organiczna, której był orędownikiem, ma przecież w naszym regionie zacne tradycje. Ostatecznie przecież w wielu wielkopolskich miastach i miasteczkach są i ulice imienia Prusa. W Poznaniu taka znajduje się na Jeżycach, tuż przy rynku i ma iście literacki charakter, bo mieści się przy niej Biblioteka Wojewódzka.
Literacki kącik historyczny.
Postaci Bolesława Prusa postanowiłam poszukać również w naszych radiowych archiwach. Mamy to szczęście, że przez 95 lat istnienia rozgłośni zgromadzono na taśmach nagraniowych ogrom wartościowych materiałów literackich. Wśród nich znalazłam stosunkowo młode, bo zaledwie 23-letnie nagranie słuchowiska pod tytułem Dziwna historia, na podstawie noweli Prusa o tym samym tytule. Jest to rzecz o tyle interesująca, że nowela ta należy do tych raczej mniej popularnych wśród czytelników, a ujawnia również nieoczywiste motywy w twórczości Prusa. Rzadziej bowiem kojarzymy tego pisarza jako twórcę z obszaru fantastyki, a to błąd, bo fantastyka naukowa i snucie wizji przyszłości należało do jego zainteresowań. Oczywiście zawsze w połączeniu z refleksją moralną. Pozostawił po sobie szkice i projekty świadczące o tym, że planował nawet dzieła z pogranicza science fiction o tematyce astronomicznej czy kosmologicznej. Dziwną historię opublikowano w noworocznym numerze Kuriera Warszawskiego w roku 1987, a więc w wyjątkowym roku dla polskiej prozy, bo wtedy rozpoczęła się odcinkowa publikacja Lalki nad Niemnem i pana Wołodyjowskiego. Utwór ten znalazł się także w antologii Polska nowela fantastyczna Władca Czasu pod redakcją Juliana Tuwima. Dochodzi w nim do niewytłumaczalnego zaniku siły tarcia. Podstawowe prawo fizyki zostaje zawieszone, a przez to losy bohaterów rozgrywają się w rzeczywistości ponadrealnej. W radiowej adaptacji wyreżyserowanej przez Waldemara Modestowicza, a zrealizowanej przez Irenę Goszczyńską wystąpili Antonina Choroszy, Daniela Popławska, Mariusz Sabiniewicz, Jerzy Stasiuk, Lech Łotocki i Rajmund Jakubowicz. To pierwsze sceny słuchowiska. Mam nadzieję, że zachęcą Państwa do lektury całości.
Psst. Jest noc świętego Sylwestra w Resursie Obywatelskiej. Resursy? To taki klub towarzyski jakieś 100 lat temu. Zegar wskazuje 10 minut przed 12. W salonach 60 par kończy ostatniego w tym roku kontredansa. W bufecie 20 kelnerów pod bacznym okiem gospodarzy przygotowuje 20 butelek szampana. Za chwilę wyskoczą z butelek korki i przy dźwiękach fanfary wszyscy wzniosą toast. Zdrowie nowego roku!
Literacki kącik historyczny. Słuchacie programu Historia Żywa.
W naszym magazynie to wszystko. Usłyszymy się dokładnie za tydzień o stałej porze, tuż po 22. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a dobranoc mówi Jacek Butlewski.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.